Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to jego towarzyszom pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Oto słowo Pańskie. Bardzo cieszę się, że spotykamy się właśnie w tym wyjątkowym czasie, oktawie po uroczystości zmartwychwstania Pana Jezusa, czyli uroczystości, która przypomina nam o tym najważniejszym wydarzeniu, które miało miejsce w historii całego stworzenia, a więc zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, zwycięstwie Chrystusa nad szatanem. I to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć na samym początku, kiedy to spotykamy się tutaj, aby mówić o różnych sprawach, które póki żyjemy na ziemi, nas dotyczą, czyli jak mamy rozpoznawać i zwyciężać to zło, które jest obok nas. Jakie zagrożenia dotyczą naszego życia, tych, których kochamy, rodzin, małżeństw, całego świata. I dlatego ta perspektywa jest bardzo ważna, bo ona niejako pokazuje nam finał wszystkiego, czym mówimy. Tym finałem jest zwycięstwo Boga nad siłami ciemności. I o tym trzeba pamiętać, szczególnie kiedy dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy widząc, co dzieje się w świecie, ludzi, którzy widzą, co dzieje się w ich życiu, często zapominają o tym ostatecznym zwycięstwie Boga. I mówią: dzisiaj szatan rządzi, dzisiaj szatan zwycięża. Tak, to prawda. Można powiedzieć z całą pewnością, że niestety świat coraz bardziej pogrąża się w złu. Ale to nie może nam odbierać nadziei, to nie może nas pozbawiać radości. Radości z faktu, że znamy finał tej historii. Wiemy, jak to się nie mówi, jak się ta książka skończy, jak się ten film skończy, że skończy się dobrze, zwycięstwem Boga. I od nas tylko zależy, po której będziemy stronie. Od nas tylko zależy, czy chcemy w duchu jednoczyć się ze zwycięstwem Chrystusa i chcemy opowiedzieć się po Jego stronie, czy też może, jak to niektórzy mówią, że skoro dzisiaj to zło jest tak silne, to może spróbować wejść w jakiś rodzaj paktu z tym złem, że może będę miał z tego tytułu jakieś korzyści, może mi będzie łatwiej, lepiej. To jest, myślę, ta pułapka, w którą dzisiaj wielu ludzi wpada. O tym jeszcze dzisiaj będziemy sobie mówić, ale jeszcze zwróćmy uwagę na to, o czym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, a więc Pan Jezus ukazuje się najpierw Marii Magdalenie, kobiecie, która bez wątpienia chyba większość swojego życia spędziła w grzechu, z dala od Boga. I nawet jest tutaj ta informacja, z której przedtem wyrzucił 7 złych duchów. A więc, no, była to osoba bardzo pogubiona. Ale właśnie ją wybiera Chrystus, pokazuje: moja łaska nieraz stawia tych najbardziej pogubionych przed tymi, którym zdawało się, że udzieliłem więcej łaski. Bo okazało się, że ona mocniej ukochała mając świadomość zła, które popełniała, wiedziała, jak wielkie jest Boże miłosierdzie, przebaczenie, jak bardzo kocha ją Bóg. I ukochała mocniej niż apostołowie, bo więcej jej zostało wybaczone. I dlatego to właśnie ona przychodzi do grobu, powodowana tą miłością i otrzymuje tą wyjątkową łaskę. Co to oznacza, że bez względu na to, co działo się czy dzieje w naszym życiu, jeżeli wpuściliśmy Boga do naszego życia, nawróciliśmy się, zerwaliśmy z tym złem, trwamy w tej łasce, to możemy być pewni jeszcze większych łask, które Pan Bóg nam przygotowuje, które chce nam dać. Często jest w nas gdzieś taka pokusa, że no, już ta moja przeszłość to była taka, a nie inna. Moje życie wyglądało w przeszłości też nieciekawie. Pewnie przyjdzie mi tam gdzieś stać w ostatnim szeregu na tym sądzie ostatecznym i potem może w raju, jak się załapiemy. Wcale tak być nie musi, bo historia Marii Magdaleny pokazuje nam, jak bardzo Bóg potrafi wyróżnić tych, którzy kochają, kochają moc. I właściwie to objawienie się Pana Jezusa Marii Magdalenie to jest taka zachęta dla nas, by walczyć o tą miłość do Boga, nie dać się pogrążyć w tym myśleniu o złu, które miało miejsce w naszym życiu, albo złu, które nas otacza, że we wszystkim, co się dzieje teraz w świecie, najbardziej chodzi o to, jak wygląda moja miłość do Boga, do Chrystusa. Bo możemy spędzić tutaj długie godziny, mówiąc sobie o tym złu, które jest, i pewnie trochę trzeba będzie powiedzieć, ale żebyśmy nie stracili z oczu tego, co jest najważniejsze. Jak wygląda nasza miłość do Chrystusa? Co możemy zrobić, żeby żyjąc właśnie w takim, a nie innym świecie, w takim, a nie innym środowisku, mieście, rodzinie, małżeństwie, żeby umieć kochać, okazywać Bogu miłość i okazywać miłość innym ludziom. Że w naszym chrześcijaństwie nie chodzi o to, kto ma większą wiedzę na temat zagrożeń duchowych i wie, jak się przed tym chronić, zna nieskończoną ilość różnych przeklętych bajek, książek, filmów i tak dalej, muzyki, zna nazwiska ludzi, których trzeba unikać, firmy, które nie warto wspierać swoimi pieniędzmi, żeby przypadkiem nie finansować satanizmu. To nie o to chodzi, kto ma większą wiedzę. Chodzi o to, kto bardziej kocha Boga, kto przy Nim jest, kto przy Nim jest, kto bardziej otwiera się na Jego łaskę, na Jego przebaczenie, na Jego miłość. To właśnie zrobiła Maria Magdalena. Ona spotkała się z Chrystusem, wyznała swój grzech i zatrzymała tą Bożą łaskę. Zerwała z tym złem, które było obecne w jej życiu. My dzisiaj jako chrześcijanie niestety bardzo się gubimy, bardzo się gubimy. Bo właśnie tracimy z oczu to, co jest istotą. Zapominamy o tej miłości do Boga, do Chrystusa. I wydaje nam się, że przez to nasze zaangażowanie w różne sprawy, które być może na pewno na jakimś poziomie są ważne, ale nie najważniejsze, to wtedy potem już nie potrafimy sami określić, o co właściwie chodzi w naszym chrześcijaństwie, jaka jest nasza tożsamość jako chrześcijan. I właśnie ta postać Marii Magdaleny i jej obecność przy grobie Jezusa Chrystusa i miłość, która ją przygnała pod ten grób, pokazuje nam to, o co chodzi. Żeby zachować tą łaskę, którą otrzymaliśmy od Boga w sakramencie Chrztu Świętego, którą mamy codziennie przyjmować przez naszą modlitwę o łaskę miłości, łaskę kochania. Bóg nie będzie nas pytał, czego w życiu złego uniknąłeś, albo jakie zło pokonałeś i tak dalej, tylko jak kochasz, jak mnie kochasz, czy byłem w centrum Twojego życia. Tak często właśnie sobie staram wyobrażać tą Marię Magdalenę, szczególnie w czasie Drogi Krzyżowej Pana Jezusa, że ona cały czas na Niego patrzyła, że chciała mieć Go cały czas w polu widzenia, nie stracić Go z oczu. Właśnie. Tak przedstawił Mel Gibson postać Marii Magdaleny w swoim filmie Pasja. Tak przedstawiało Marię Magdalenę wielu artystów. Jej wzrok ciągle wpatrzony w Jezusa. Tu wielkie zło się dzieje dookoła. Ono cały czas patrzy na Jezusa. I to jest klucz, jak my mamy funkcjonować w takim, a nie innym świecie. Czy będziemy się bardziej przypatrywać temu złu, które jest, czy nasz wzrok będzie bardziej utkwiony w Pana Jezusa? To nie o to chodzi, żeby nie widzieć tego zła, bo to będzie druga skrajność, bardzo niedobra. Umieć też to zło zauważyć, umieć go uniknąć. I tutaj też Maria Magdalena mogłaby być dla nas wzorem, bo doświadczywszy tego zła, potem już w to nie weszła, bo wiedziała, że to jest coś złego. Tutaj, można powiedzieć, zachowała się bardzo trzeźwo, ale też przede wszystkim w centrum był sam Chrystus. Gdy pokochała Go szczerze, to wtedy ta cała reszta już była dla niej nieatrakcyjna. I to też jest dla nas jakaś bardzo ważna informacja. Jak zerwać z tym starym życiem, w którym było obecne tyle nieuporządkowania, tyle grzechu. To może też być wskazówka dla rodziców, którzy nie do końca wiedzą, jak mogą wychowywać swoje dzieci. Co zrobić, żeby nie wchodziły w to zło, którego tyle jest na świecie. Niech starają się ukochać Chrystusa, pokochać Go szczerze, w pełni, na tym etapie życia, na którym są, otworzą się na osobę Pana Jezusa, Jego działanie, żeby później całe to zło po prostu ich nie interesowało. To gdzieś jest w człowieku. To jest możliwe. Tak napełnić się Bogiem, Chrystusem, żeby mieć w sobie właśnie tą barierę, przez którą zło nie będzie potrafiło się przedrzeć. I to jest taka pierwsza bardzo ważna część, którą chciałem wypowiedzieć w związku z dzisiejszą Ewangelią. Ale jeszcze zatrzymajmy się na tej informacji, którą przed chwilą słyszeliśmy, że Pan Jezus wyrzucił z Marii Magdaleny 7 złych duchów. Tutaj na przestrzeni wieków, począwszy od ojców Kościoła, zastanawiano się, o jakie złe duchy chodzi, dlaczego 7. I różne były próby odpowiedzi na te pytania. Niektórzy mówili, że liczba 7 w Piśmie Świętym to jest znak, symbol jakiejś pełni, całości. No więc próbowali sugerować, że była to osoba opętana, czyli tak całkowicie opętana, całkowicie bezwolna, zniewolona. Może to oznaczać też jakiś rodzaj szczególnego, pełnego zła, które dokonało się w jej życiu. Może to też oznaczać pełnię nieszczęścia, w którym się znajdowała. Myślę, że każda z tych odpowiedzi jest w jakimś stopniu prawdziwa. Ale też jedna z tych interpretacji pochodzących szczególnie z kręgów wokół papieża Grzegorza Wielkiego, czyli z VI wieku, próbowała wskazywać, że tu chodzi o grzechy główne. Bo wiadomo, 7 demonów, no to w takim razie mamy 7 grzechów głównych. No i tutaj próbowano to powiązać z tym, że otworzyła się na wszystkie te grzechy, a więc jest uosobieniem tego zła całkowitego, które może pochłonąć człowieka. A więc po kolei pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. A więc to są właśnie te demony, które mogą atakować każdego człowieka. Niektórzy właśnie nawet mówią, że to jest takich 7 furtek, które człowiek w ciągu swojego życia może otworzyć i w każdą z tych furtek, w tych kanałów, jak też niektórzy mówią, wejdzie jakiś konkretny demon, który pociągnie za sobą jakieś kolejne demony. I to jest dla nas też bardzo ważna informacja, ponieważ po części ta historia Marii Magdaleny powtarza się w życiu każdego z nas. To nie znaczy, że każdy z nas tak w pełni da się zniewolić temu złu, jak wydarzyło się to właśnie w jej życiu. Ale to pokazuje, że zostało nazwanych po imieniu 7 ścieżek, przez które zło nas atakuje. Jeżeli mówimy o zagrożeniach duchowych, które mogą nas dotykać tak bardzo osobiście, personalnie, a jeszcze mówiąc głębiej, we wspólnocie, jaką jest rodzina czy małżeństwo, to byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy się patrzyli gdzieś bardzo wysoko, a nie widzieli tych takich najgłówniejszych furtek, przez które zło będzie próbowało się wciskać w nasze życie. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli przeoczymy te punkty zaczepienia, które gdzieś tam mogą być uchylone, otwarte, nieszczelne w naszym życiu, to choćbyśmy, nie wiem jak, starali się wyznawać naszą wiarę, mówić o Panu Bogu i starać się żyć po chrześcijańsku, to może to być bardzo nieskuteczne, bardzo, jak to powiedzielibyśmy współczesnym językiem, nieefektywne, bo gdzieś te punkty zaczepienia ciągle są, pod które te demony niestety się podczepią i będą nam utrudniać otwieranie się na Bożą łaskę. I popatrzmy, bo to jest właśnie bardzo współczesny problem, kiedy na przykład spotykamy się z wieloma rodzinami, małżeństwami będącymi w kościołach, osób, które nazywają siebie ludźmi bardzo wierzącymi, albo przynajmniej wierzącymi, to nie wyklucza to tego, że to są też osoby, które są ciężko zniewolone, w których życiu jest obecny zły duch i to nie jeden, i że to ma jakieś później oddziaływanie na ich otoczenie. Ale ci ludzie tego są jakby nieświadomi. Z jednej strony wiedzą, że coś dzieje się nie tak, że dzieje się jakiś rodzaj dysfunkcji w ich otoczeniu, w ich życiu, ale równocześnie nie potrafią tego powiązać z własną słabością, z którą żyją. Jak to potwierdza zresztą wielu egzorcystów, wielkim problemem współczesnego Kościoła katolickiego jest nasze przyzwolenie na życie w grzechu i próba usprawiedliwienia życia w grzechu. To jest właśnie taka postawa, w której próbujemy mówić, że da się pogodzić, trwać w grzechu z trwaniem blisko Pana Boga. To mi trochę przypomina postawę kobiety, która do mnie niedawno pisała i pyta, jak może zawierzyć się Matce Bożej. Tu chodziło konkretnie właśnie o to nabożeństwo 33-dniowe, kiedy żyje w niesakramentalnym związku z osobą po rozwodzie. A więc popatrzmy, do czego dochodzi, prawda? Że człowiek ma świadomość, że nie żyje w komunii z Bogiem przez świadomy, dobrowolny wybór życia w grzechu, a równocześnie usiłuje tworzyć jakiś rodzaj komunii z Bogiem, ale właśnie na jakim poziomie? Na jakim poziomie? Bo jak ma wyglądać ta komunia, Bóg bardzo wyraźnie określa. Przez zachowywanie Bożych przykazań. I to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Do tego trzeba zmierzyć, to trzeba uporządkować. Chcesz pogłębiać tą komunię, to ja ci pokażę, jak się to może dokonać na inne sposoby. Ale jeżeli o to się najpierw nie zatroszczysz, to ta cała reszta to jeszcze nie ten poziom. Najpierw zadbaj o fundament. Chcesz stawiać wieżowiec, to zadbaj najpierw o fundament, bo to się zawali. I tak rzeczywiście jest. Znam takie osoby, które miały jakieś rodzaj nieuporządkowania w swoim życiu, tolerowały go i już chciały iść na jakieś tam kolejne etapy, można by powiedzieć, takich mistycznych prawie, że doznań. I potem upadek tego domu był wielki. Więc zwracajmy uwagę na to, jeżeli jesteśmy zaproszeni do tego, żeby codziennie dokonywać w sobie samych, w sumieniu, jakiś rodzaj rachunku sumienia, to właśnie zadawajmy sobie pytanie, jak wygląda sprawa mojej pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, jak wygląda mój stosunek do gniewu czy do swoich obowiązków, do ich wypełniania, czyli właśnie lenistwa. Bo możemy angażować się w wiele różnych świętych rzeczy, ale jeżeli to padnie, to wtedy nic trwałego nie zbudujemy. I tak jak przed chwilą powiedziałem, problemem dzisiaj naszego Kościoła jest to, że w jakimś stopniu zaakceptowaliśmy taki stan. Ale myśmy tak naprawdę sobie już, oczywiście nie chcę generalizować, ale stworzyli jakąś własną religię. Ale to nie jest religia Jezusa Chrystusa. Tu trzeba wracać do korzeni. Nie bez powodu najpierw Pan Jezus rzeczywiście uwalnia kobietę cudzołożną, złapaną na cudzołóstwie, którą chciano ukamienować, uwalnia ją z tego grzechu, ale potem mówi: idź i nie grzesz więcej. I o tym zapominamy. Dzisiaj weszliśmy w to, co niektórzy nazywają hołdowanie Ewangelii sukcesu, że tak, Bóg jest miłosierny, Bóg jest wielki, kochajmy Go, uwielbiajmy Go, ale bardzo niechętnie słuchamy o grzechu, bardzo niechętnie słuchamy o demonie, który nas do tego grzechu pociąga. Bardzo niechętnie słuchamy o tym, że trzeba zerwać z tym grzechem i że nie da się go pogodzić z trwaniem w Bożej łasce. Proszę czytać życiorysy świętych. Proszę czytać to, co pisali ojcowie Kościoła, co pisano na przestrzeni 2000 lat. To jest pewna wiedza i co przede wszystkim jest w samym Słowie Bożym. I tam znajdziemy, nie ma zgody Boga na nasze życie w grzechu. I dopóki to będzie, dopóty te furtki w twoim życiu będą otwarte, my możemy tutaj mówić dużo o różnych zagrożeniach duchowych, ale jeżeli o to nie zadbamy, to nic z tego nie wyjdzie. Ja, jak wiecie, sporo już wygłosiłem konferencji, nauk o różnych zagrożeniach duchowych. Spotykałem się i w szkołach, i nie tylko, w parafiach, z różnymi ludźmi, rodzicami, osobami samotnymi, którzy pytali o różne zagrożenia duchowe i nieraz oni chcą takiej bardzo szczegółowej wiedzy. No dobrze, że chcą. Ale jeżeli potem okazuje się, że gdzieś tam w podstawach się wywracamy, no to tak jakby właśnie ktoś z podstawówki, kto dopiero jest tam na początkach, przypuśćmy, zdobywania wiedzy o matematyce, się o całki dopytywał. No dziecko kochane, naucz ty się dobrze na początku tego dodawania, mnożenia i tak dalej, ułamków, a potem się zabieraj za całki. No my troszkę tak funkcjonujemy. Pamiętam jedne rekolekcje, które wygłosiłem za granicą i wielkie zainteresowanie pewnego mężczyzny właśnie takimi szczegółami dotyczącymi zagrożeń duchowych i widziałem, że chciał bardzo pomóc swojej rodzinie, żeby się z tego zła wydostać. No tylko, że niestety bardzo szybko okazało się w trakcie tej rozmowy, że on nie spowiada się, nie przyjmuje Komunii Świętej, ponieważ też żyje w związku niesakramentalnym z kobietą po rozwodzie. I cóż, mówię mu, no drogi człowieku, panie, no to nie ma prawa istnieć, taki rodzaj relacji, związku. Temu Bóg nie błogosławi. To jest życie w grzechu. Z tym trzeba zerwać. A więc chcesz uzdrawiać innych, swoich bliskich, pokazywać im, co jest dobre, co jest złe. Najpierw zacznij od siebie. Najpierw pokaż im, czym jest komunia z Jezusem Chrystusem. Czym jest otwarcie się na Bożą łaskę. Bo tutaj niestety bardzo szybko się przewracamy. I dochodzi do wielkiego zła. I ten problem naszego Kościoła, to zaakceptowanie grzechu i uznanie, że z tym nie ma wielkiego problemu, to jest dzisiaj największe zagrożenie duchowe, które nas dotyka. Proszę zobaczyć, na ile spraw przymykamy oko, które dzieją się wokół nas. Rozwód w rodzinie. W jaki sposób na to reagujemy, kiedy usłyszymy, twój brat, siostra, kuzyn chce się rozwieść? Co robimy? Kolega, koleżanka z pracy, dziecko twoje albo kogoś innego, bliskiego, może twój chrześniak czy coś, słyszycie, że dorasta i proponuje coś takiego swoim rodzicom, że będzie mieszkał ze swoją dziewczyną czy dziewczyna ze swoim chłopakiem. Jak na to dzisiaj rodzice reagują? Jak reagują na inne przejawy zła, typu, że dziecko na przykład pod wpływem kolegów, koleżanek z klasy chce się wypisać z lekcji religii? Może jest właśnie tym, który, dobrze dziecko, ja ciebie rozumiem, dobra, to wypisujemy. Jak reagujecie na różnego rodzaju propozycje, które daje nam świat, związane z kulturą, z rozrywką, gdzie ewidentnie pewne sprawy są nie do zaakceptowania przez osoby wierzące, przez chrześcijan. Ale oglądamy wszystko, słuchamy co popadnie. I nawet potem nawet się tym chwalimy. A byłem na takim właśnie filmie. Ty, a wiesz, a w sumie tytuł tego filmu to jest taki, że chyba on mówi o czymś złym, prawda? O czymś, co jest antychrześcijańskie. No tak, ale wszyscy go widzieli, no ja też muszę widzieć i tak dalej. No więc wydaje nam się, że nam to nic nie zaszkodzi, że można robić, co się chce. No właśnie, Ewangelia sukcesu. Nieważne, co robisz, nieważne, że grzeszysz, ważne, że twierdzisz, że kochasz Boga i że to wystarczy. Alleluja, chwalmy Pana. No nie ma tutaj alleluja, bo nie ma się z czego cieszyć, bo to jest ewidentne zło i Bóg to widzi i Bóg cierpi. I tutaj jest wielki problem. No ale no właśnie, w takim świecie żyjemy, jak powiedziałem, to nas bardzo osłabia. To nas bardzo demoralizuje, bo grzech zawsze demoralizuje. I co najważniejsze, to niesamowicie umacnia demony. One stają się coraz silniejsze w poszczególnych rodzinach, małżeństwach, narodach, kiedy przymyka się oko na zło, kiedy zatraca się ten zmysł moralny, który pozwala nam zrozumieć, co jest dobre, co jest złe. Gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, jak należy postępować. I chyba już minęły te czasy, żeby, można powiedzieć, z czystym sumieniem, że to jesteśmy jacyś wyjątkowi, wybrani. Bo to, jak to przyspieszyło w naszym narodzie, to pokazuje, jak bardzo demony stały się silne w naszym kraju. Jak to w ostatnich latach przyspieszyło. Za tym stoją konkretne byty duchowe. Ale to nie stało się, bo one sobie po prostu tak weszły. Ktoś im wcześniej otworzył furtki. To jest wina każdego z nas za każdym razem, kiedy wybieraliśmy zło. Kiedy niejako sprzeciwialiśmy się Panu Bogu. Kiedy byliśmy antyświadectwem Bożej łaski, w której mieliśmy żyć. Popatrzmy, jakie wezwanie dzisiaj Pan Bóg skierował do nas w Słowie Bożym. Idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Głoście przede wszystkim swoim życiem. I mówi mi jedna z moich znajomych, która mieszka w takiej części Polski, no, która specjalnie nie grzeszy pobożnością, że pojechałam tam właśnie gdzieś tam na południe. Wiadomo, zdecydowanie głębsza wiara ludzi. Jezu, jak ci ludzie się różnią od tych, których ja tutaj mam na co dzień. Wczoraj mi to mówiła, świeża rozmowa. Zupełnie inne twarze, inne rozmowy, inne podejście do człowieka. Jak to się różni od tego, co ja mam na co dzień tam, gdzie mieszkam. Tak, to się od razu widzi. Ale też to, że my zauważamy, że tych przestrzeni dawania świadectwa o Bogu, a więc wpływania Bożej łaski na ludzi jest coraz mniej, to powinno nam dawać coś do myślenia. My mamy swoim życiem pokazywać innym ludziom, tak, tutaj żyje Bóg, tu oddycha się Bogiem. Ktoś wejdzie na przykład do was do domu, oby tak było. I czy zdarzyło się, że powiedział: Jezu, jak mi się tu dobrze u was siedzi, jak mi się tu dobrze rozmawia z wami. Są tacy ludzie. Ja nieraz odwiedzając na przykład po kolędzie, ale nie tylko, jak mnie ktoś tam czasem gdzieś zaprosi, a jeszcze jak mi udzieli noclegu, to już od razu widać, to albo ja tam się czuję, jak to się mówi, super, tak, to jest właśnie taka przestrzeń, pokój, fajnie, śpię dobrze. No właśnie, jak to się mówi, tam bym mógł mieszkać. Albo wejdziesz i już jest niepokój, już coś czuję, że coś jest nie tak. Znacie to? Znacie. I niestety tak jest, że tam, gdzie jest to życie Bogiem Jezusem Chrystusem, gdzie jest to świadectwo życia chrześcijańskiego, takie realne, prawdziwe, tam demony nie mają się co zahaczyć. Ich tam po prostu nie ma. Przestrzeń wolna, czysta, święta. I dodatkowo jeszcze, nie tylko świadectwo życia, no jest jeszcze właśnie modlitwa. Ci, którzy tam mieszkają, dbają o to, żeby to mieszkanie było poświęcone, tam się nie przeklina, czyli nie przywołuje demonów. tam nie ma grzechów, bo tam regularnie się spowiadam. Znaczy, nie ma ludzi bezgrzesznych. Chodzi o to, że jeżeli nawet są upadki, to od razu idą do spowiedzi. Nie pozwalają na to, żeby tego demona przynieść do domu, bo wiadomo, że to się rozlezie po wszystkich. Więc jest ta troska o to, żeby tam była ta dobra atmosfera, Boża, święta. Ale takich domów jest coraz mniej. I potem będziemy bardzo, bardzo mocno cierpieć, bo okaże się, że brakuje nam takich przestrzeni spokoju we własnych domach, miastach, w których żyjemy, czasami nawet właśnie już we własnym kraju. No, jak się dzisiaj dzieje w Polsce, myślę, dobrze wiemy. Ale i tak proszę, miejmy na względzie, że mimo wszystko jeszcze w Polsce ludzie się modlą, są kościoły, są kapłani, są Eucharystii i tak jest dużo lepiej niż gdzieś indziej. Wielu szukało raju w różnych krajach na świecie i w ostateczności wracali właśnie do Polski. Ale dbajmy o to, żeby tego nie zniszczyć. Nie chciałbym tutaj mieszać różnych wątków, więc ciąg dalszy tego słowa będzie po mszy świętej w ramach konferencji, gdzie już chciałbym wejść w jakieś konkretne sprawy. Z tym was teraz zostawiam, z tym słowem i zdaniem, które pada na samym końcu tej Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Na tym mamy się skupić. To jest zadanie, które wyznacza nam Pan Jezus. To jest to, o co nas prosi. Głoście Ewangelię przede wszystkim swoim życiem. I to głoszenie Ewangelii swoim życiem dzisiaj polega właśnie na tym. Otwieram się w pełni na Bożą łaskę. Codziennie czerpię tę łaskę z mojej modlitwy, ale też z praktykowania miłości Bożej, z wypełniania swoich obowiązków. I z tego zatroskania się o to, żeby być takim kompasem dla świata. Dobre jest dobre, zło jest złem. To jest prawda, to jest kłamstwo. Umiem poruszać się w tym świecie, potrafię nazywać to, co dzieje się w świecie, ale moje oczy są wpatrzone cały czas w Jezusa Chrystusa.